www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
W Warszawie biało, a w Arizonie?
Zielono dolary i czerwono ziemia.
Ach, te dolary lecące z nieba prosto na
ramczo. I złote słońce jeszcze na niebie, pomimo zimy. Natomiast jedno zjawisko mnie niepokoi. Bardzo proszę, żeby Polacy się rozejrzeli u siebie. Czy nie ma jakichś anomalii roślinnych? Otóż czekamy od ponad 100 lat na wybuchy na Słońcu. Były. One się zdarzają raz na 100 lat z grubsza oczywiście, bo to planeta, długie okresy czasu i trudno jest tak dokładnie wobec gwiazdy mieć wymaganie, żeby 100 lat sobie policzyła. Natomiast mniej więcej raz na 100 lat są większe wybuchy na Słońcu, czyli fala elektromagnetyczna, która płynie w stronę Ziemi i w historii był taki moment, kiedy mieliśmy już głównie w Ameryce elektryczność, słupy elektryczne, płynął prąd, mieliśmy telegraf, inne rzeczy i nastąpiły te wybuchy na Słońcu ogromne i poprzepalała się cała sieć elektryczna, trzeba było ją budować od nowa. Wtedy była mała dosyć i szkody niewielkie. Natomiast no, czekamy, bo już to 100 lat minęło, to było ponad 100 lat temu, czekamy na kolejne wybuchy na Słońcu i Stany Zjednoczone na przykład są słabe, o Polsce czy Unii nie mówiąc, pod tym względem, że są nieprzygotowane na upadek sieci elektrycznej. Nie ma zabezpieczeń takich, które by powodowały, że się nie boimy fali elektromagnetycznej.
A skąd ci wyzerują to przyszło do głowy?
A zaraz ci powiem, wyzerują nam się komputery, mogą się poprzepalać fizycznie przewody, tranzystory oczywiście szlak trafi, no jak ktoś fizykę studiował, bo w szkole średniej to już teraz niczego nie uczą, tylko jest taka jedna gmuła taka wszystkich przyrodniczych przedmiotów w jednym. Ale jak ktoś magnesy jeszcze pamięta i silnik i zwoje i że jak się na magnes drucik nawinie i się przesuwa tym magnesem w środku, to powstaje prąd w druciku. Jak ktoś takie rzeczy pamięta, to rozumie, czym byłaby fala elektromagnetyczna nagle, tak jakby duży magnes przeleciał przez atmosferę ziemską. No to się kupa rzeczy drucików się poprzepala. No i tego oczekujemy, a jednocześnie się nie przygotowujemy na to. I teraz skąd mi to do głowy przyszło? Otóż u mnie w kącie ogrodu, w jednym miejscu, mam róże. Ktoś mi podarował do domu w doniczce i ja je potem posadziłem. Mówię, rośnij ta na prerii, czasami was podleje. Jak zdechniesz, to trudno w doniczce i tak byś zdechła, a tak masz szansę. I ona tu od kilku lat rośnie, ta róża, ale nigdy nie kwitła w styczniu. Mam też krzaki kwitnące, takie trochę większe, które na pożegnanie moje kwitły zawsze, czyli kwiecień, początek maja, kiedy zbierałem się jechać do Polski, bo tu już było za gorąco i chciałem lato spędzić w Polsce i te kwiaty kwitły na pożegnanie. Teraz też kwitną. To jest anomalia w przyrodzie. Przyroda czuje więcej od nas. Może czekamy na jakieś wybuchy na Słońcu albo inne coś, bo dlaczego akurat w moim ogrodzie zakwitły kwiaty kompletnie nie w swojej porze.
Po prostu cieszą się na inaugurację Joe Bidena, bo zapowiedział szacunek dla roślin i dla świata, zieloną energię, więc i róża się cieszy i ten drugi krzaczek również.
Masz rację, to wszystko wygląda trochę tak jak w Korei Północnej. Waszyngton jest w stanie oblężenia. Wielki wódz ma wirtualnie przejąć władzę od Donalda Trumpa. I w związku z tym dziwaczne jest to, że wirtualna, podkreślam, wirtualna, w jakimś zamkniętym kiblu położy rękę pewnie na Biblii, bo on uważa, że jest katolik, pomimo że bardzo mocno popiera aborcję i księży, kobiety, inne takie rzeczy popiera, ale upiera się też, że jest katolik. Już się dawno ekskomunikował Joe Biden, nikt mu nie powinien komunii udzielać. No i wirtualna ma być ta inauguracja, nie trybuny pełne ludzi, tylko wirtualna, a pomimo tego w Waszyngtonie w tej chwili stacjonuje 6 razy więcej wojska niż w Iraku i Afganistanie na wojnie. Na dwóch wojnach. Sześciokrotnie więcej. 20 tysięcy wojska przywieziono pod pełną bronią, zasieki dla ludzi poustawiane na inaugurację kogo? Najpopularniejszego w historii prezydenta. 80 milionów ludzi więcej zagłosowało na Bidena niż na Obamę. Bardziej go kochają. I Waszyngton jest w stanie wojennym takim, jakim był w 1865 roku, kiedy była wojna domowa. Nikt nie chodzi po ulicach, zasieki, pełno wojska, wojsko już nawet nie ma gdzie spać, to na korytarzach na Kapitolu im kazali się na ziemi położyć. I to ma być wirtualna, nie wiemy gdzie się odbędzie, nie ogłoszono w jakim miejscu. Będzie jedna kamera, tylko Biden, Biblia, jego żona i nie wiemy nawet jeszcze kto będzie odbierał przysięgę. I na tę wirtualną inaugurację Waszyngton obłożono takim wielkim wojskiem. No bo... Więc to wygląda trochę jak Korea Północna, że wielki wódz jest bardzo popularny w ogłoszeniach parafialnych wszystkich i wszyscy kochamy Kim Il-sena 1, 2 i 3, ale jednocześnie jest najbardziej chronioną osobą na kuli ziemskiej, bo się boi, że go zabije naród.
No bo Ameryka w traumie po doświadczeniach sprzed kilkunastu dni, kiedy wtargnęli ludzie na Kapitol.
Tak, ciekawostka, że po tym wydarzeniu Twitter zablokował Trumpa, natomiast aktywista Antify, którego zatrzymano, jak dowodził grupą w czasie tego wtargnięcia. Antify, nie od Trumpa. On był przebrany w czapkę Trumpa i tak dalej, ale okazało się, jak go FBI zatrzymało, wyciągnęło go z domu, to się okazało, i po tym zdarzeniu go wyciągnęło, to się okazało na przesłuchaniu na FBI, że to jest aktywista Antify. Tenże człowiek dalej tweetuje. On tam został sfilmowany, jak podżegał, jak wznosił okrzyki, kiedy tam wbiegali, więc nie, po prostu nie poleciał z kamerą filmować filmowiec Antify, żeby dokument zrobić na temat Trumpa, którego nie lubi. Tylko aktywnie uczestniczył w tych zamieszkach, wdarł się na Kapitol i tam wrzeszczał różne rzeczy. I temu człowiekowi Twitter nie zablokował konta, on może tweetować dalej, pod warunkiem, że mu FBI z więzienia pozwoli tweetować. Nie wiem, gdzie on tam teraz pewnie z wolnej stopy odpowiada, ale przesłuchany już był. Więc tak, po tej traumie, jaką przeżyli, otoczyli się wojskiem. 20 tysięcy wojska w Waszyngtonie. Okropnie to wygląda, stan wojenny w pięknym mieście kiedyś.
Ale na to zgodę musiał wydać Donald Trump.
Nie sprawdzałem, czy rzeczywiście. To by trzeba sprawdzić, bo to zależy od tego, jakie siły zbrojne, Gwardia Narodowa i coś tam. I tam są regulacje takie, że gubernator stanu, w tym przypadku burmistrz, bo Waszyngton jest stan Waszyngton, ale to daleko tam nad Kalifornią. Natomiast miasto Waszyngton to jest dystrykt federalny, wydzielony teren, w konstytucji zaznaczone. Wydzielamy taki teren, który nie należy do żadnego ze stanów i na tym terenie będzie się władza federalna mieściła. No i tutaj nie ma gubernatora, tylko jest jakaś tam przewodnicząca Waszyngtonu i to mogła ona wezwać.
No dobrze, a powiedz, jakie uzbieraliśmy informacje, czy uzbierałeś informacje na temat tych zajść sprzed kilkunastu dni? Powiedziałeś o tym panu z Antify, którego FBI wyciągnęło z domu i co jeszcze?
No na razie wyłuskują wszystkich po kolei, którzy się wdarli i tutaj prawica w tym pomaga, bo nie chcemy takiego bezchołowia, żeby się wdzierali bandyci albo wandale wybijając szyby do budynków centralnych, tylko przez główne drzwi niech wchodzą. W związku z tym wyłuskuje się ich wszystkich po kolei, ich tam specjalnie wielu nie było, bez przesady, no to tak w filmie wygląda w wąskim korytarzu, że się tłum wlewa, ale to nie było zalanie tego budynku nie wiadomo jakimi tysiącami ludzi, więc wyłuskają każdego z nich i każdy będzie, w zależności od tego co zrobił, będzie odpowiadał inaczej. No bo jak jest sfilmowany, że wybijał szybę, no to za wdarcie się w budynku i wandalizm, a jak wszedł i tak po prostu z komórką i tak się rozglądał i nie wznosił żadnych okrzyków, ani niczego, to pewnie będzie odpowiadał z niższego paragrafu. Zobaczy się, no to tak nie ma. żeby od razu zapadały wyroki. To w Rosji sowieckiej, czy w Rosji Putina, właściwie jedno i to samo, zapadają wyroki od ręki. No i w innych satrapiach, w komunistycznych Chinach zapadają wyroki od ręki i nawet czasami zapadają, po wykonaniu kary zapadają wyroki. To takie są systemy. I kiedy Unia Europejska podpisywała niedawno umowę z Chinami, to jakoś nikomu na sali nie chciało się myśleć, a założę się, że w ramach podpisywania nowej umowy handlowej z Chinami w Unii Europejskiej uczestniczyli jacyś Polacy w tym przedsięwzięciu. I oni też co, nie pamiętają komunizmu, nie wiedzą, czym dzisiaj jest komunizm chiński, nadal i bez zmian, że tam po prostu znikają ludzie, że to morderczy system obrzydliwy. W samej Europie 400 tysięcy ludzi wymordowali za pomocą COVID-u i w Stanach Zjednoczonych drugie tyle, bo te liczby się zwiększają w każdej chwili. No i a my z nimi podpisujemy umowę handlową. Natomiast powiem być może coś nowego. Moje zdanie na temat tego, dlaczego zaistniało to wdarcie się na Kapitol. Na tym demokratom bardzo zależało. Otóż, ponieważ prawica w Ameryce, republikanie, nie lubią burt, nie lubią bałaganu, lubią państwo prawa i porządku, lubią jak obywatel protestuje w sposób cywilizowany. I przez pół roku płonęły miasta i republikanie zagryzali zęby, że dlaczego nikt nie reaguje, przecież nie może być tak, że bandy się wdzierają do miast, miasta płoną, oni rabują sklepy, niszczą nasz dorobek życia, zabijają ludzi. To nie my. Na wiecach Trumpa nigdy burt żadnych nie było, a były to wiece wielotysięczne, kilkudziesięciotysięczne, od sztuki licząc. No i teraz nagle wdarcie się na Kapitol powoduje, że republikanie mocniej nawet ścigają tych przestępców niż demokraci. A demokratom dlaczego zależało na tym? Otóż przykryli za pomocą tego jednego spektakularnego zdarzenia te płonące miasta, które to oni organizowali, oni podżegali murzyńskie tłumy do rabowania sklepów. Oni mówili, że to są pokojowe manifestacje, a w tle płonęło miasto. Więc im zależy na tym teraz, żeby Trumpowi domalować mordę Adolfa Hitlera. I nie przesadzam. Otóż Biden, który mówił niedawno jeszcze o zjednoczeniu Ameryki, że teraz będzie prezydentem wszystkich Polaków, w tym przypadku prezydentem wszystkich Amerykanów będę, naród potrzebuje pojednania, jestem taki stary dziadek, ja was wszystkich wezmę na kolana. To była narracja przed wyborami. A co po wyborach mówi? Wyzywa wyborców Trumpa od Goebbelsów. I to on użył tego słowa. Trochę źle wymawiał, bo Goebbels mówił, no ale demencja. Wiemy, co miał na myśli i Goebbelsy powtarzają przeróżne kłamstwa i jak się kłamstwo w kółko powtórzy, to kłamstwo myślą, że stanie się prawdą. Od Hitlerów i Goebbelsów, jak się nawyzywa ludzi, to wtedy można im zrobić wszystko. Bo wyobraź sobie siebie, że wierzysz święcie, ktoś ci opowiedział, nie byłeś w stanie sam dotknąć i sprawdzić, ale uwierzyłeś komuś, kto ci mówił, że ten gość to jest hitlerowiec, nazista, obrzydliwy hitlerowiec 100%. I teraz jak wierzysz w coś takiego, to jesteś w stanie temu człowiekowi zrobić wszystko. Na przykład zgodzić się na to, żeby mu ocenzurować Twitter do zera, no bo to jest hitlerowiec i nazista. I teraz wyborców Trumpa, 75 milionów, wszystkich wsypano do jednego wora, że to są Goebbelsy, Hitlery, rasiści, którzy nienawidzą Murzynów i tak dalej. Nie wiem, jak się Murzyni czują w tej sytuacji wsypani do tego samego worka i Latynosi, którzy głosowali na Trumpa i chodzili na jego wiece, no ale to drobiazg dla demokratów. Jak się nazwie, jak się odczłowieczy ten tłum, to wtedy można temu tłumowi hitlerowców i Goebbelsów zrobić wszystko i nikt nie będzie protestował. Można im zamknąć konta bankowe na Twitterze, na Facebooku, w innych miejscach. Można im zrujnować biznesy w ten sposób, że przez PayPala temu ten pan nie może już operacji swoich robić, bo był na wiecu Trumpa w Waszyngtonie. A on prowadzi zakład fryzjerski, nie wdarł się na Kapitol do budynków rządowych, tylko przyszedł i wyjechał. Był na pożegnalnym wiecu prezydenta Trumpa. Przyjechał i wyjechał. I teraz jego zdjęcie znaleźliśmy, w gazecie Washington Post, zrobiliśmy se kółko, ktoś z jego miejscowości go poznał i ten fryzjer czy ten piekarz nie może już realizować biznesów, bo jego bank Chase Morgan albo inny wymawia mu rachunki bankowe. Takie rzeczy się w tej chwili dzieją w Ameryce. Jak się odczłowieczy pewną grupę społeczną, nazwie ich podludźmi. Dzisiaj Hitler używał określenia podludzie wobec Słowian. Dzisiaj używamy określenia Hitlery i Gabelsy, faszyści i rasiści wobec tych, których Hitler nazwałby podludźmi. I jak się taką grupę zdefiniuje, to można ją zamknąć w getcie, a potem wypuścić przez komin.
A czy jest taki przykład, w którym jakiś fryzjer, jakiś piekarz stracił finansowanie i możliwość prowadzenia dalej biznesu z powodu sympatii dla Trumpa?
Tak, opowiadam właśnie konkretne przypadki. To nie była figura retoryczna. Tylko zgłaszają się ludzie przerażeni. Byłem na wiecu Trumpa w Waszyngtonie przed Trybuną Prezydencką. Zaraz potem wyjechałem do siebie i mam dowód w postaci biletu lotniczego, który wyleciał z Waszyngtonu, zanim się zaczęła rozruba na Kapitolu. No i mój bank mi wymówił kredytowanie i powiedział, że konto moje zamyka, mam się wynieść do innego banku. To są konkretne przykłady, to nie są figury pana Cejrowskiego i hiperbole, tylko takie rzeczy się dzieją. Mamy przykład z alternatywną wobec Twittera platformą Parler, której poprzez zmowę pięciu wielkich zlikwidowano całkowicie biznes. Zmowa pięciu wielkich, czyli Google, Amazon, Apple, Twitter i Facebook. A za nimi poszła fala. Za nimi poszła taka fala, że płatnicze platformy odmówiły obsługiwania Parlera. Prawnicy, którzy byli wynajęci, duża kancelaria prawna obsługująca dużą firmę Parler, ona też wymówiła im usługę, bo się przestraszyła, że zostanie zakwalifikowana do grupy Goebbelsów i Hitlerów. Więc tak, obserwujemy takie zjawiska, to się właśnie dzieje. Zdefiniowano grupę podludzi i teraz najpierw duże korporacje się wycofują ze współpracy z podludźmi, a potem mniejsze, takie jak lokalny bank, mówi, ja wiesz co, ja nie chcę, żeby mi tu przyszli zabierać pieniądze inni, ci lewicowi, więc ja ciebie podludzia likwiduję.
To jest, kiedyś było twoim doświadczeniem, tytuł w Gazecie Wyborczej brzmiał Brunatny Kowboj i o tym porozmawiamy po piosence.
Oczywiście, żeby się trochę oczyścić z tego wszystkiego, z tego brunatnego brudu, który się dzieje, z upadku Stanów Zjednoczonych, z fin de siècle i z tych kwitnących kwiatów, przerażająco kwitnących w styczniu, poszedłem sobie na jarmark ludowy, country albo county, jak kto woli, bo jedno i drugie tutaj pasuje, fair, takie targowisko i kowboje, bez masek, za to w kapeluszach. Co pani tu ma? A mam takie, rozumie pan, wichajstry, się panu przydadzą do konia, a to wezmę dwa.
Studio Dziki Zachód.
Ja to bym właściwie, ale oczywiście ty prowadzisz rozmowę, w kierunku Indii przesunął nasze zainteresowanie z Chin, bo Unia Europejska mogłaby podpisać umowę z Indiami na produkcję tego samego i szmelcu, i lepszych towarów, które w tej chwili produkują Chiny, po tym co nam Chiny zrobiły. Indie mają taką samą populację, tu miliard i tu miliard ludzi, z okładem w dodatku. Mają tę przewagę, że są bliżej. Mają drugą przewagę, że angielski jest drugim językiem urzędowym poza tymi hinduistycznymi wszystkimi. To jest jednak kultura bliższa nam niż chińska i z alfabetem łatwiej, bo tam każdy rozumie nasze litery, a nie tylko krzaczki. Więc kulturowo jesteśmy dużo bliżej, a Indie mają ten sam potencjał produkcyjny co Chiny. I powinniśmy postawić na Indie, tak jak, dlaczego akurat mi to do głowy teraz przyszło, Parler, kiedy miał kłopoty, bo mu serwery wymówiły, nie tylko duże firmy go przyblokowały, już wyszukiwarka Google'a nie pokaże alternatywy dla Twittera pod tytułem Parler, tylko właśnie blokuje cenzorskim ruchem, ale usługi wymówili również tacy prowajderzy w tle, których normalnie nie widzimy, my użytkownicy. Czyli to przepływ danych przez jakiś serwer. I nagle właściciel serwera mówi, wynająłem panu powierzchnię na serwerze, ale właśnie panu wymawiam z dnia na dzień. I wszyscy robią to jednego dnia. I Parler wspomniał, że w takim razie być może postawi na kupowanie usług w Indiach. I wtedy jest niezależny i od chińskich nacisków, i od amerykańskich nacisków, i od Bidenów, i od dyktatora Xi Jinpinga, bo nagle coś się robi w Indiach. A Indiom bardzo by zależało na tym, żeby przejąć produkcję tę, którą dostarczają Chiny. I Unia Europejska, gdyby działała w interesie mieszkańców Unii Europejskiej, to podpisałaby szybko i głośno umowę identyczną, jak podpisana niedawno z Chinami, tylko podpisałaby z Indiami tę samą umowę. Odbiła na ksero, wymieniła słowo Chiny ludowe, czyli komunistyczne, na Indie i byśmy byli w domu, bo aspiryna, której nie umiemy sami robić, przyjechałaby z Indii. Tam już są fabryki, farba w puszkach, wszystko, co robią Chińczycy, potrafią i już robią Hindusi na rynki międzynarodowe. Tylko skala tej produkcji jest dużo niższa niż chińska, bośmy postawili na Chińczyków. To teraz trzeba przestawić się na Indie.
Tylko wygląda na to, że nikt przestawiać się nie chce, bo tu nie chodzi o to, żeby system demokratyczny i wolność została w świecie ocalona, tylko zupełnie o coś innego.
Tak, ale nikt, to mówisz o politykach, którzy są umoczeni. Właśnie się dowiedziałem wczoraj, że republikański przewodniczący Senatu, na którym Trump się opierał i inni senatorzy się opierali, Mitch McConnell, że on też jest umoczony z Chinami, tak samo jak Biden. Biden poprzez synka, który nagle przywiózł z Chin, nie mając żadnego doświadczenia, miał malusieńką firemkę, miał działalność gospodarczą otwartą. Za psi grosz. Jedzie do Chin statusem wiceprezydentem za pomocą samolotu Air Force Two, i po powrocie ma $1.5 miliarda. Firma mu nagle urosła, bo wchodzi duży inwestor. Okazało się, że przewodniczący republikańskiej jeszcze do niedawna większości w Senacie, ten, który przeprowadzał skutecznie nominacje sędziów dla Trumpa, nominacje również tych trzech w Sądzie Najwyższym, robił różne republikańskie rzeczy. Okazuje się, że on też jest in cahoots, jak mówią Amerykanie, czyli w krzakach bez gaci z Chinami. In cahoots, to mi się to powiedzonko mniej więcej z tym kojarzy, tak bym je przetłumaczył. W krzakach bez gaci z Chińczykami jest republikański przewodniczący Senatu Amerykańskiego. Otóż poprzez małżonkę swoją, jej tatusia i tam innych krewnych, oni mają firemkę produkującą statki. Mieli ją, trochę lepszy układ niż z synem Bidena, bo Biden nie miał kompletnie nic. Miał pustą teczkę i rejestrację w gminie działalności gospodarczej. I nagle $1.5 miliarda przywozi ta firma po jednej wizycie w Chinach statusem wiceprezydentem. Natomiast tenże Mitch McConnell, o którym mówię, on miał już jakąś produkcję statków. Natomiast potem się dogadała jego rodzina, małżonka i spółka z Chińczykami i ta produkcja statków wzrosła niebotycznie, bo po pierwsze wchodzą w jakieś spółki i robią statki dla Chińczyków, a w dodatku są to zamówienia rządowe chińskie. I teraz na czym polega kłopot? No niby biznes, no żona może prowadzić biznes, ten jest politykiem, ona prowadzi biznes, statusem swoim czy z kimś tam, wszystko jedno, no mają prawo zarabiać pieniądze, to jest Ameryka. Ale są w takiej sytuacji, że gdyby dzisiaj rząd chiński z dnia na dzień przestał zamawiać statki i to drugie kółko, firma partner chiński rozwiązała się w Chinach z dnia na dzień, to nagle rodzina republikańskiego szefa Senatu zostaje bez gaci i bez Chińczyków w krzakach. No jeżeli się ma takie powiązanie z Chinami, to trudno jest oczekiwać, żeby polityk nagle postawił dla dobra Ameryki na Indie na przykład. Natomiast
albo
łatwo też jest zrozumieć, dlaczego jeden...
Trumpa.
Tak, no na Donalda Trumpa, skoro wygrał, to koniunkturalnie stawialiśmy przez 4 lata, żeby utrzymać większość w Senacie republikańską, ale w stosownej chwili, jak doszło do impeachmentu drugiego, który miałby Trumpowi odebrać możliwość kandydowania w 2024 roku, to nagle Mitch zrobił flip-flop i powiedział, a ja nie odrzucam tej możliwości. Jeszcze dwa miesiące temu, jak spodziewaliśmy się, że Trump raczej wygra, to twardo stał po stronie Trumpa i pierwszy impeachment dłubał w nosie, mówił, co za głupoty, czas tracimy, przecież nie można prezydenta odsunąć z urzędu za nic. A teraz w jeden dzień ulepili kolejny impeachment za to, że się ludzie wdarli na Kapitol, to ma odpowiadać Trump i do Senatu przejdą te papiery i oni to chcą tam uchwalać już po tym, jak prezydent został odsunięty z urzędu, prezydent Trump, bo urząd objął kto inny. I kto to robi, kto to miesza? Mitch. I Mitch powiedział już dawno temu, że się dogada z Bidenem szybko, bo oni się znają z Senatu i w ogóle się lubią. Razem mają 200 tysięcy lat. I w związku z tym na tym poziomie staruszków też się dogadają, a wczoraj się dowiedziałem, że na chińskim poziomie w krzakach się dogadają. Tam będzie Xi Jinping bez gaci z nimi w tych krzakach i oni we dwóch, Biden z Mitchem też bez gaci w krzakach, kohuc. No i tam Xi Jinping im pomoże się dogadać.
Tylko właściciela Alibaby tam nie wpuszczą.
Dlaczego?
No bo wypadł z łask.
No wypadł z łask. Za chwilę wróci i nie poznasz, że to jest nie ten sam człowiek, bo wszystkie chińskie buzie są dla nas, dla białych, tak do siebie podobne, że znajdą trochę podobnego i będzie może na przykład trochę chudszy i więcej zmarszczek miał. To się da wytłumaczyć, że no przez chwilę wypadł z łask, siedział w więzieniu i po prostu zmarszczył się i schudł z tych zmartwień wszystkich, ale wrócił do łask i grzecznie liże ręce albo inne kohuc w krzakach.
Dobrze, to teraz wróćmy.
Jeżeli Alibaba jest dyktatorze chińskiej potrzebna, to Alibaba wróci. A jeżeli pan Alibaba jest niepotrzebny, to się go wyrzuci. Na tym polegają chińskie rządy. No nie chcemy takich rządów i nie chcemy z takimi ludźmi współpracować.
A możemy sobie, możemy sobie chcieć albo nie chcieć, panie redaktorze.
Ty mówisz teraz o tym, czy nasze chcenie ma wpływ na bieg wydarzeń. Tak. A ja mówię o moralnym podejściu do sprawy. No ja nawet jeżeli nie mam żadnej siły sprawczej, to nadal nie chcę, nadal odrzucam takie rządy światowe i na miarę moich malutkich możliwości robię, co mi do głowy przyjdzie, żeby nie dochodziło do takich rzeczy. No nie chciałbym, żeby w Polsce tak działał system, że Jarosław Kaczyński rozwiązuje partię wszystkich swoich tam wybranych przez ludzi przedstawicieli, wyrzuca w jakimś Wałbrzychu na zbity pysk. To ja takiej partii bym nie chciał, która tak może operować. Wolałbym, żeby partia była oddolna, a nie odgórna. O tym mówię. Że nie przyjeżdża prezes partii i rozwiązuje cały okręg jeden partyjny, bo mu się chłystki nie podobają. Ich wywala. Ten okręg jest oddolny. To lokalni pojedynczy obywatele zapisali się do PiSu i wybrali jakichś maherów na swoim terenie. Nie pamiętam, czy to Wałbrzych był. Może Wałbrzych obrażam, ale tak jakoś zapamiętałem. No, takie zdarzenie było parę dni temu. No i to ci lokalni ludzie niech wyrzucają swoich przedstawicieli. A nie od góry Jarosław.
A my wyrzućmy w studio Dziki Zachód piosenkę.
Wyrzućmy, ten sam gość zaśpiewa, który poprzednio, to jest zawodowy kowboj rodeo, miał medale olimpijskie w tej kategorii, tak to nazwijmy, i z największym śpiewakiem country zaśpiewali coś takiego, co teraz się przydaje. What you gonna do with a cowboy? A co z kowbojami zrobicie? Jak już nas zdefiniujecie, że jesteśmy wszyscy podludzie, to co potem z nami zrobicie? No, kowboj zostanie kowbojem. Kowboj, który głosował na Trumpa, nie zmieni poglądów. I co zrobicie z tymi 74 milionami ludzi, czy 5, które głosowały na Trumpa?
Studio Dziki Zachód.
I co teraz ma być segment o mojej brunatnej koszuli?
O brunatnej koszuli,
i
ale
o tym,
też...
że jestem pod... Ale jak też, że się cieszę.
Ale też o tych decyzjach, no bo to w końcu, jeżeli jest cenzura, no to kogo będzie dotyczyć? No będzie dotyczyć Wojciecha Cejrowskiego między innymi.
Tak. Tak, więc jak zniknę państwu, to trzeba szukać na alternatywnych, trzeba jakieś tam sobie, nie mówię już teraz wygooglać, tylko właśnie trzeba omijać Google, bo Google oszukują i niektórych rzeczy nie pokazują już od dawna. No na przykład jest platforma alternatywna dla YouTube'a i Google, ponieważ kupiło YouTube'a, to wprowadziło takie filtry, które powodują, że jak człowiek szuka czegoś typu śmieszne pieski, bo ktoś lubi pieski, ma pieska, kupił sobie i chce pooglądać filmy innych amatorów, którzy też mają pieski w domu i te pieski wyczyniają głupoty różne w domu. No, jest rynek na to. Jak się wklepie śmieszne pieski, to się okazuje, że Google popychają filmy z YouTube'a, swoje własne, natomiast głuszą inne filmy, nawet bardziej popularne, na alternatywnej platformie. I oni, ta alternatywna platforma, z tym poszli do sądu. Właśnie z hasłem śmieszne pieski. I pokazują, że jak to jest, że jak się przez Google szuka, to Google filtrują, co jest nieuczciwą konkurencją, nie dopuszczają innych biznesów, tylko nieuczciwie promują własny biznes, czyli filmy na YouTubie. Że to tak nie wolno w Ameryce. Więc tak, no jakby państwo zobaczyli, że jestem cenzurowany, to trzeba nie wygooglać, tylko za pomocą jakiegoś innego sposobu wyszukać w sieci informacje o tym, gdzie się przenoszą ci, których wywalono. Czy Parler już, na Parlerze założyłem konto, to natychmiast Parlera zlikwidowali, ale może odżyje właśnie na serwerach w Indiach, albo może się jakoś w Ameryce obroni. Więc jak mi Twitter zlikwidują, to na Parlerze trzeba Cejrowskiego poszukać i w innych miejscach. Co jakiś czas widzę niezależnych weryfikatorów przy różnych moich wpisach. Na przykład przy naszych audycjach z Radia Wnet, w twoim poście albo filmie to może być wykryto częściowo fałszywe informacje i teraz hasło kluczowe. Niezależni weryfikatorzy informacji, którą wywiesiłeś, uważają, że twój post zawiera częściowo fałszywe informacje, aby powstrzymać rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, dodaliśmy niniejsze ostrzeżenie. Więc po pierwsze, niezależni weryfikatorzy, to jest jakiś tajemniczy urząd cenzury przy ulicy Mysiej, nie wiemy co niezależni od kogo i kto to są, i kto ich wybierał, i co, i dla jakim prawem oni cenzurują, i dlaczego w ogóle cenzurujemy fałszywe informacje. Debata na przykład w nauce stale polega na tym, rozwój nauki, że pojawiają się fałszywe informacje. Ktoś stawia jakąś tezę, nieudowodnioną jeszcze, hipotezę. I ona jest fałszywa, ale chcemy o niej rozmawiać, żeby pokazać fałsz tej tezy czy hipotezy. To jedyną drogą do prawdy jest rozmowa z fałszywymi informacjami, a nie ich kneblowanie.
No chyba, no że i masz do czynienia z tak zwanym kłamstwem. No to wtedy fałszywa informacja, tak, jest kłamstwem i to nie jest część wywodu naukowego, tylko po prostu fałszowanie świata.
Ale na kłamstwo odpowiadamy prawdą, a nie kneblowaniem kłamstwa. Ja uważam, że wolność słowa po amerykańsku powinna być zbudowana na całym świecie, a nie inaczej.
Ale po amerykańsku teraz buduje Twitter wolność słowa, czyli definicja
amerykańska. To nie jest po amerykańsku.
No ale
to już nie jest po amerykańsku. Ameryka się skończyła w tym momencie. Wiek XX właśnie skończył się teraz, tak jak wiek XIX skończył się na I wojnie światowej, czyli 20 lat w głąb oficjalnego wieku XX skończył się dopiero wiek XIX. Tak, cezurą dla wieku XX jest prawdopodobnie teraz. 2020 albo 2021 raczej, kiedy się dzieją te wszystkie rzeczy, kiedy w Ameryce przestała obowiązywać pierwsza poprawka do konstytucji, bo ona broni wolność słowa, nie tych słów, które nam się podobają, czyli czysta prawda i wszyscy ją kochamy, nikogo nie drażni. Tylko ta poprawka broni stwierdzeń, sądów, opinii, które się nie podobają ludziom. Po to jest potrzebna wolność słowa, żebyś mógł wygłaszać poglądy niepopularne. To jest wartością. Nawet fałszywy pogląd jest w jakimś sensie wartością, w każdym sensie jest wartością. Bo ja mogę pokazać prawdę w kontrze do tego fałszu. Natomiast jak niezależni weryfikatorzy będą wybierali...
To
dlaczego
się,
oni...
Są, to, no, ale to się oni nie są nieomylni. Z tobą. Zgadzam się z tą, tylko na fałszu można wybudować historię, która będzie przez jakiś czas obowiązywać albo wskaże ludziom drogę, która nie jest tą drogą, po której powinni wędrować. Tak się w historii zdarzało.
Ale powinni wędrować? To kto definiuje
wędrują.
Powinni?
Nie wędrują.
No dobra, moim zdaniem kneblowanie jest szkodliwe, bo ono prowadzi do tego, że właśnie kłamstwo jest chronione poprzez paragrafy o niedopuszczaniu fałszywych informacji rękami niezależnych weryfikatorów.
No i z tym mamy do czynienia.
Bo mieliśmy do czynienia w Polsce z Katyniem na przykład. Zbrodnia katyńska była nieobecna w programach szkolnych, nieobecna w encyklopediach, bo niezależni weryfikatorzy uznali, że nie chcemy w ogóle, żeby Polacy rozmawiali o dziesiątkach tysięcy zamordowanych oficerów. Tematu nie było. To są niezależni weryfikatorzy. I wtedy zdefiniowany był Katyń jako zbrodnia sowiecka. Katyń jako zbrodnia sowiecka był wtedy zdefiniowany jako fałsz. Podczas gdy fałszem nie był. No i danie władzy takiego narzędzia, że niezależni weryfikatorzy część opinii kasują, nie mają prawa dostępu te opinie do publicznego obiegu. To jest kierunek niebezpieczny. To, że ktoś mówi o tym, że wybory w Stanach Zjednoczonych zostały sfałszowane, to dobrze, że tak mówi, nawet jeżeli się myli. Bo dzięki temu, że tak mówi, to my możemy zbadać tę sprawę, udowodnić, że on się myli i dzięki temu społeczeństwo odzyska zaufanie do tego, że system wyborczy w Ameryce jednak jest prawidłowy, pomimo że Trump przegrał. Wtedy dopiero społeczeństwo uwierzy, jak odpowiemy na te fałszywe informacje, które w tej chwili są blokowane. Kiedy je przedyskutujemy, dobra, wy twierdzicie, że kosmici wylądowali w Roswell. To Trump ujawnił dokumenty wszystkie tajne, które były w Ameryce, studiujcie sobie i niech każdy sam dojdzie do wniosku, czy UFO wylądowało w Roswell. Prawda nas wyzwoli. I dostęp do wszelkich informacji, a nie kneblowanie niektórych. Taką stawiam tezę i ona jest niepopularna. Niezależni weryfikatorzy uważają, że moja teza zawiera częściowo fałszywe informacje i z powodu tego częściowo trzeba ją skasować.
I posłuchać muzyki.
Ależ proszę bardzo. I teraz siedzi kowboj. No ja to jestem taki kowboj przyszywany, tak jakby ktoś się przeniósł do Zakopanego 30 lat temu i mówił o sobie góral. No nie z urodzenia, ale serce moje wybrało to miejsce i te góralszczyznę.
Ale powiedz. No? A nie byłeś Indianinem?
Indianinem to jestem, jak do Indian wchodzę, no to w pewnym sensie jestem Indianinem. Ale
na
czy to nie chodzi o tych siuksów?
Na dwa fronty.
Nie, po prostu jak w Amazonii jestem, to rozumiem tamtą kulturę i potrafię żyć po ich niemu i w tym sensie Indianinem jestem. No, potrafię spędzić wiele nocy w dżungli, w hamaku, przy ognisku, chodząc na polowanie, jedząc to, co tam jest, bez soli kompletnie, półsurowe i mi to nie przeszkadza.
I te robaki
raczej
się
mi się
nie
to podoba. Robaków nie lubię, no ale to każdy... W polskiej kuchni też są rzeczy, których nie lubię. Kuti nie lubię, bo za słodka jest.
Kuti
ale nie odmawiam jej prawa do obecności na innym stole.
To nie jesteś kowbojem, jak nie lubisz kuti.
No, a jak jestem tutaj na prerii, to się czuję powiązany emocjonalnie z tymi kowbojami. Podoba mi się ich sposób chodzenia, mówienia, zachowania. Ich sposób jazdy konnej. To nie jest woltyżerka znana z Polski. Nie tak jeżdżą nasi na Arabach, jak kowboje. Kowboje w takim głębokim przysiadzie i siodło inne, on tak leży w tym siodle, a obie ręce wolne do pracy. To mi się podoba. No i w związku z tym rozpaliłem sobie ognisko i jak już nie mogę, po rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim, nie dlatego, że Krzysztof coś złego powiedział, tylko te tematy po prostu są ciężkie wszystkie. Przykro mi patrzeć, że się skończył wiek praw człowieka. Wiek, w którym te prawa zdefiniowaliśmy dla całego świata, bo w Stanach Zjednoczonych zostały zdefiniowane Deklaracją Niepodległości i Kartą Praw 1776, dawno temu. Natomiast na świat się w XX wieku rozeszła koncepcja praw człowieka, że rząd nie ma prawa niektórych praw odbierać, bo to jest prawo człowieka i ono nie dane przez rząd, więc rząd, żadna władza nie ma go prawa tobie odebrać. Więc ten wiek się kończy i jak tak ze smutkiem konstatuję, to sobie rozpalę ognisko i patrzę w ogień. I o tym jest następna piosenka.
Studio Dziki Zachód.
No dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Co pan tu robi?
No nic, czekam na temat jakiś od ciebie tym razem.
That ja bym chciał, żebyś okiem rzucił na Warszawę i na Europę, żebyśmy nie rozmawiali o tych sprawach amerykańskich. Smutno tak mi się zrobiło, kiedy powiedziałeś, wiek praw człowieka się skończył, bo coś w tym jest. Bardziej będą prawa maszyny albo prawa czegoś nowe będą powołane do życia niż nasze skromne prawa do wolnego i swobodnego przemieszczania się, mówienia, cieszenia.
Tak, ale najgorzej, że mieliśmy taką nadzieję, ty i ja, po 89 roku, że no ciężko idzie do obalania komuny i tak dalej, ale jednak wychodzimy w kierunku lepszego świata, a teraz widzę wpisy takie, kurde, nie myślałem, że dożyję czasów, gdy wyjście na pizzę będzie równoznaczne ze wstąpieniem do ruchu oporu. No i w takich czasach żyjemy. To a propos Warszawy, Krakowa i tak dalej, to akurat z Krakowa był wpis, że za proste czynności ludzie nazywają na przykład areszt domowy kwarantanną. A czym się różni areszt domowy od kwarantanny? Niczym się nie różni w sensie praktycznym. W areszcie domowym autor Gułagu takie opowieść bardzo długa, syntetyczna i naukowa też przy okazji na temat systemu obozów śmierci w Rosji sowieckiej, Aleksander Sołżenicyn, on przez wiele lat w areszcie domowym przebywał. Czyli nie z Gułagu go wyprowadzili do domu, bo tam autor tej książki rozeszła się na Zachodzie, dostał Nagrodę Pokojową Nobla, wtedy jeszcze ona była coś warta, nie tylko pieniądze, ale prestiżowo, i był w areszcie domowym zamknięty przez władzę sowiecką, czyli w takiej kwarantannie, że niektórych do niego wpuszczano. To tak jak niektórych się wpuszcza do szpitala, żeby odwiedzili swoich chorych, a niektórych nie wpuszczano. Na przykład księdza po ostatnie namaszczenie, to lekarz decyduje, czy ty jesteś w takim stanie, że można do ciebie księdza dopuścić w szpitalu współcześnie w Polsce, w Warszawie. No i w takich czasach żyjemy, że zmieniliśmy nazwę na kwarantanna. Areszt domowy przez 10 dni, jak przyjechałeś z niewłaściwego kraju. Co jeszcze mam ci o Warszawie?
Ale o Warszawie to nie wiem, czy o polskiej polityce, bo może jakieś informacje, zawsze masz te informacje z drugiego obiegu dotyczące Polski, nie zawsze zwracamy na nie uwagę, ale jedno słowo komentarza, mianowicie Moskwa jest takim miastem, w którym nie ma kwarantanny, w którym wszystko jest otwarte, w którym można pójść do restauracji, można pójść do kina, można pójść do teatru. Tak teraz jest w okolicach Kremla.
Tak, i bardzo dobrze, bo Kreml ma dyktatora i on się przygląda, co mu się lepiej opłaca. Czy zatkane szpitale pod wpływem ogłoszenia na przykład lockdownu, czy też niech sobie ludzie żyją normalnie. On sobie popatrzył na wyniki Niemiec, w których w tej chwili umiera więcej ludzi niż w Stanach Zjednoczonych. A Niemcy miały najostrzejsze lockdowny. Potem najwięcej ludzi umiera w Wielkiej Brytanii, gdzie były ogromne lockdowny, i w następnych krajach typu Włochy i Francja. Tam, gdzie ludzi trzymano w domach i nie pozwalano im obcować z normalnym światem, ze świeżym powietrzem, przejść się do parku, uprawiać sportu, spotkać się z wirusem i przejść bezobjawowo, tam za każdym razem, jak na chwilę uchylają lockdown, to jest kolejna fala i oni robią trzeci lockdown i czwarty. I być może Putin się temu przyglądał oraz przyglądał się mapie Stanów Zjednoczonych. W tych stanach, w których nie było lockdownu, jest najlepiej. Floryda ma dobrze, Teksas, kilka innych stanów. Są stany, w których jest zero przypadków, tam na północy, gdzie mniej trochę ludności. Oni zastosowali inny model, nie będziemy ludzi zamykać, tylko będziemy ludzi obarczać informacjami, jak, co wiemy na temat choroby i jak się przed nią zabezpieczyć w normalnym życiu publicznym. No i być może Putin sobie wykalkulował, że jak zrobi lockdown, to naród będzie warczał na niego to mu jest niepotrzebne w tej chwili, ale w dodatku natychmiast jak otworzy, to mu się zatkają szpitale, które już teraz działają słabo w Rosji. No to lepiej niech ludzie sobie żyją normalnie i umierają normalnie. Przynajmniej będą w lepszym humorze umierając. Może przyjrzał się też modelowi Norwegii. Nie wiem, czy państwo czytali tę informację, że w Norwegii na 25 tysięcy zaszczepionych mieli 23 zgony. To na szybko licząc, jeden zgon na 1000 szczepień. A z tego wynika, że szczepionka w Norwegii zabija bardziej niż COVID w Norwegii. Bo szczepionka zabija jedną osobę na 1000, a COVID jedną osobę na 10 tysięcy. Czyli szczepionka jest 10 razy bardziej zabójcza od COVID-u w Norwegii.
Źródło informacji, panie redaktorze, jest
TVP.
Jakie?
Info. TVP.
TVP, dobrze.
TVP, Polsat albo Telewizja Trwam, bo to mamusia mi wynotowała. No i teraz... No, to nas powinno prowadzić do jakichś wniosków, jak coś takiego zobaczymy, że może nie stosujmy tej szczepionki, albo stosujemy ją inaczej niż w Norwegii, gdzie najpierw starców zaszczepiano. To może trzeba jednak zmienić koncepcję. No nie wiem, ja nie jestem władcą, natomiast dużo lepszym kierunkiem jest otwarta Moskwa i otwarta cała Floryda. Statystycznie lepsze wyniki mają i w tym czasie, kiedy jest otwarta, szczepimy tych, którzy chcą, którzy się zgłaszają po tym, jak usłyszeli we wiadomościach, komu by ta szczepionka się najlepiej przydała.
Ale no tej lawiny nie zatrzymasz.
No, być może nie. I co tam teraz? Miało być weselej, znowu będzie smutniej.
No właśnie.
Tak jak oni nas chcą też doprowadzić do takiego stanu, kiedy człowiek się podda, tej lawiny nie zatrzymasz. To już tak było po II wojnie światowej, kiedy mieliśmy jeszcze klasę średnią, już odebrano majątki tym sklepikarzom wszystkim i producentom i właścicielom młynów i tak dalej, ale były kolejne wojny o handel, o młyny, o gospodarstwa rolne i tak dalej, ale w pamięci ludzkiej jeszcze istniały te koncepcje jak klasa średnia, że ja mogę sam na siebie zarobić, ja nie potrzebuję, żeby państwo się wszystkim zajmowało, ale ludziom odbierano nadzieję właśnie tym hasłem, które powiedziałeś przed chwilą, że tej lawiny nie zatrzymasz. Więc się jej poddaj i postaraj się płynąć z tą lawiną. Trudno, rozłóż ręce, już poddaj się temu obrzydliwemu zjawisku, bo nie ma sensu z nim walczyć.
Bo jest globalna.
No, nie zupełnie. Z naszego punktu widzenia globalne, bo my glob określamy jako Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny. I to jest dla nas globalne zjawisko. A jak się rozejrzymy po innych kontynentach, na które normalnie nie patrzymy, to się okaże, że niektóre zjawiska wcale jeszcze nie są globalne.
Bo w Indiach w ogóle jak się przedstawia sytuacja? Bo mówiłeś o Indiach dzisiaj.
W Indiach tam no mają przypadki oczywiście COVID-u, ale mają też przypadki grypy i tak dalej, no tak jak wszędzie. Moim zdaniem to jest normalna grypa, tylko trochę inna, no. Ten COVID cały. I trzeba by do tego tak podchodzić. Podejrzane jest to, że całkowicie zniknęła grypa ze statystyk w tym roku w Unii Europejskiej, w Polsce i tak dalej. To jest podejrzane, bo to, tak normalnie, no jakby pomijam tych wyznawców różnych teorii spiskowych, tylko normalny człowiek jak na to patrzy, no nagle grypa całkowicie zniknęła.
Przestraszył się wirus grypy.
Tak. No. Albo COVID zabija grypę, czyli dobrze, to w takim razie w naszych statystykach uwzględnijmy ten czynnik, że wprawdzie na COVID umiera tyle i tyle ludzi, ale dzięki niemu nie umiera na grypę tyle, ile by umarło. I tak popatrzmy na te statystyki. No, jedna z możliwych opcji. A po wtóre, COVID nie zabija tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Ci, którzy chcą zlikwidować świat, to by chcieli, żeby straszliwie zabijał jak dżuma. On tak nie zabija. I czekamy na czwartą mutację i na piątą, dlatego że każda następna rozprzestrzenia się coraz szybciej. Trzecia mutacja obejmuje młodzież, ale jednocześnie zabija dużo mniej niż poprzednie mutacje. No to cieszmy się tym i właśnie otwórzmy lockdowny, żeby się ludzie pozarażali, a wirus żeby mutował. Bo prawdopodobieństwo, że zmutuje w gorszą własną wersję, z genetyki i z innych takich nauk wynika, że jest małe bardzo. I w związku z tym lepiej, żeby właśnie się zmutował, tak jak z grypą żyjemy od bardzo dawna i ona mutuje i mutuje i taka specjalnie groźna nie jest.
Mówiłeś o ognisku, naprawdę je rozpalisz?
Ognisko palę czasami, siedzę sobie, rozpalam ognisko i siedzę, grzeję nogi, patrzę w ogień i to mi pomaga. I czy to w dżungli, czy tu na prerii, czy w Polsce też zdarza mi się tak. I albo popatrzysz. Jak nie mogę wyjść w Polsce, to w kominku i patrzę w ogień. Po prostu siedzę, patrzę w ogień i mam wtedy przemyślenia, albo nie mam przemyśleń żadnych, co też jakoś oczyszcza mózg. Mózg odpoczywa.
To teraz będzie nasz mózg odpoczywał. Twój mózg będzie odpoczywał, bo my za chwilę mamy wiadomości, a w czasie wiadomości mózg nie odpoczywa, tylko chłonie to, co wydarzyło się na świecie.
Nic nie odpoczywam, do roboty idę, człowieku, tutaj.
No, ale co ty masz do roboty?
Wcześnie.
No, co ty udajesz?
Co udaj? A z czego ja żyję? Z roboty. Muszę pracować ciężko. Przygotować się do Radia Wnet na poniedziałek. Do trójki audycję zrobić rozrywkową. 8 godzin ciężkiej pracy, żeby ułożyć 11 piosenek w odpowiedniego węża. Napisać felieton do rzeczy. No, pół dnia roboty, jak nie cały. I tak dalej. No, mam kupę roboty. Firmy prowadzę, czeku. Prowadzę 3 firmy, no, żeby one nie upadły, żeby ci ludzie nie wyszli na bruk z mojej firmy, a firma za plecami nie runęła, to szef się musi namęczyć.
No to do roboty. Do usłyszenia
za tydzień.
Do roboty,
dziękuję bardzo. Tyle samo mam roboty, co Skowroński przy Radiu Wnet.
Dziki Zachód.